finansów, więc dzisiaj również chciałbym nauczać na temat finansów w życiu chrześcijanina. I to nauczanie zatytułowałem na Boże cele dla pieniędzy, dla naszych pieniędzy. Ale zacznę od takiego osobistego doświadczenia. Niedawno przeczytałem książkę o pewnym człowieku, który wydał tysiące dolarów, aby odbyć bardzo trudne podróże. I to nie były podróże krajoznawcze, to były podróże, które nazywamy wyprawami ekstremalnymi. Szedł przez najgorsze miejsca na ziemi, gdzie można było naprawdę stracić życie. I w związku z tym były to bardzo trudne podróże. Tam było bardzo trudno dotrzeć, trzeba było wydać pieniądze na dotarcie, trzeba było wydać pieniądze na sprzęt, trzeba było wydać pieniądze na specjalne opłaty, które powodowały taki, no, które były konieczne, żeby dostać się gdzieś tam do tych i brać udział w tych różnych wyprawach. Ja nie chcę podważać sensu działania tego człowieka, tych przedsięwzięć. Każdy ma jakieś swoje, każdy widzi sens w różnych rzeczach. Nie moją sprawą jest to oceniać. Niemniej, czytałem to, skończyłem tą książkę, stwierdziłem, wow, facet przeżył niesamowite rzeczy, a potem pojawiła się konkluzja. Doszedłem do pewnego wniosku, a brzmi on tak. Jakie życie, takie cele? Pomyślcie o tym chwilę. Jakie życie, takie cele? Czyli jeśli nasze życie będzie pełne świata, nasze cele będą światowe. Ale jeśli nasze życie będzie pełne Boga, jakie będą nasze cele? Boże. Jakie życie, takie cele? Każdy z nas sobie stawia cele w życiu. Macie tak, czy nie? Bo już jesteśmy, wiecie, pokoleniem, które jest niesamowicie kształtowane przez management, także zarządzanie i wszystkie te związane z zarządzaniem zasady, które niekoniecznie są słuszne. I dzisiaj w zasadzie trudno spotkać człowieka, który nie miałby celu. Ja w ogóle zastanawiam się nad naturą człowieka i dochodzę do wniosku, że człowiek zawsze chyba miał jakieś cele. Nawet jeżeli było to bardzo zacofane społeczeństwo agrarne, to celem było na przykład zaoranie pola, zasianie, a potem zebranie plonów. Co roku takie same cele, ale jednak jakieś cele. Więc myślę, że każdy człowiek ma jakieś cele. Niedawno usłyszałem jeszcze ciekawe stwierdzenie. Powiedział to pewien współczesny komentator polityczny. Powiedział tak, pieniądze nie kłamią. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Ciekawe. Co to znaczy te słowa, pieniądze nie kłamią? No one, to stwierdzenie miało wskazać, że ludzie mogą mówić różne rzeczy, mogą deklarować różne rzeczy, opowiadać bardzo różne rzeczy, ale przepływy finansowe mają swoją jednoznaczną wymowę. Czyli, podkreślam, to był komentator polityczny, więc on odnosił się do pewnych zjawisk w życiu politycznym. Czyli wychodzi polityk i mówi białe, białe, białe. Ale ktoś potem prześwietla jego przepływy finansowe i okazuje się, że te przepływy idą w czarne, w czarne, w czarne. Komu wierzymy? Jego słowom czy tym przepływom finansowym? Pieniądze nie kłamią. Wow. Chrześcijańskie nauczanie. Naprawdę to chrześcijańskie nauczanie, ponieważ to nas prowadzi do wniosku, że to jak, na co, kiedy wydajemy nasze pieniądze, bardzo wiele mówi o naszym sercu. I odniósł się do tego Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, przepraszam. Możecie znaleźć również ten werset w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, w wersecie. Dobrze, najpierw rozdział 12, werset 33, tak jak macie wyświetlone. Tak, werset 21, rozdział 6 Mateusza. Najpierw Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 33 i tam Pan Jezus mówi bardzo ciekawe zdanie. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. I teraz, bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Mocne stwierdzenie. Ono dokładnie jest w Ewangelii Mateusza 6:21. Mocne stwierdzenie, ponieważ ono mówi tak naprawdę, że nasze serce jest zawsze z tym, co jest naprawdę dla nas cenne. Pan Jezus, mówiąc te słowa, umieścił je w bezpośrednim kontekście wypowiedzi o wydatkowaniu pieniędzy. I w ten sposób Jezus wskazuje, że wydajemy pieniądze na to, co jest dla nas naprawdę ważne. W czym jest nasze serce? Zgadzacie się, czy nie? Jak to się nie zgodzi z Panem Jezusem? Ale myślę, że taka jest wypowiedź właśnie Pana Jezusa. On powiedział, bo tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Czyli nasze serca są naprawdę z tymi rzeczami, które są dla nas istotne i ważne. W ten sposób Jezus mówi, że wydajemy nasze pieniądze na to, co jest naprawdę dla nas ważne, w czym jest nasze serce. Możemy to ująć jeszcze innym stwierdzeniem. Nasze wydatki określają stan naszego serca. Lub stan naszego serca można rozpoznać po naszych wydatkach. Przykład. Jeśli ktoś chodzi do sklepu i kupuje ciągle piwko i wódeczkę, to jest trzeźwy? To jego serce jest trzeźwe? Jego serce pragnie chodzenia w trzeźwości, tak czy nie? On wydaje te pieniądze dlatego, że jego serce jest w tym. To jest dla niego cenne i kropka. Stan jego serca określony, opisany jest przez wydatki. No dobrze, powiedzmy coś sobie o naszych wydatkach. Jak wydajemy nasze pieniądze i co się z tym wiąże? Domyślam się, że to, co teraz powiem, dotyczy większości z nas tutaj siedzących. Nasz budżet, tak? Wszyscy macie budżety domowe? Nasz budżet ma dwa rodzaje wydatków. Wydatki obowiązkowe, które musisz zapłacić, bo przychodzi pocztą rachuneczek albo na maila dostajesz informację o rachunku i musisz to zapłacić. Tak, musisz pójść do szkoły, zapłacić czesne, czy do przedszkola, zapłacić za przedszkole. Po prostu musisz to zrobić, zapłacić podatki i tak dalej. Doskonale rozumiemy, o czym mówimy. Więc pierwsza pozycja, czy pierwszy gatunek, rodzaj wydatków to wydatki obowiązkowe. I drugi rodzaj wydatków to wydatki, które dokonujemy na podstawie naszych wolnych decyzji. I teraz te drugie wydatki zależą od stanu naszego serca. Obowiązkowe nie mają nic wspólnego z twoim sercem, czy kochasz gazownię, czy nie, i tak musisz zapłacić. Natomiast ten drugi rodzaj wydatków to są te wszystkie nasze wydatki finansowe, które wydajemy na podstawie naszej wolnej decyzji. Mamy coś takiego jak wolną wolę i w naszej wolnej woli podejmujemy decyzję. Kupię piwko czy kupię mleczko? I to ty podejmujesz tą decyzję. Ja oczywiście mówię tutaj w pewnym sensie idealistycznie, bo rozumiem, że kobieta, gdy idzie przez sklep pełen torebek, ona staje się nagle zniewolona. I ona musi kupić te torebki. Albo te buty, albo facet musi kupić najnowszego smartfona. Bo czasami jesteśmy zniewoleni czymś. Ale generalnie musimy powiedzieć sobie o wolnej woli, także tutaj ciągle pozostaje element naszej decyzji. Jak powinno więc wyglądać wydawanie pieniędzy w życiu dziecka Bożego? No najpierw powiedzmy sobie coś o dziecku Bożym. Dziecko Boże to osoba, której serce jest oddane Jezusowi. Amen? Świetnie. To osoba, której wnętrze wypełnione jest Duchem Świętym. Amen? Świetnie. To osoba, której umysł skupiony jest na Królestwie Bożym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc umysł skupiony na tym, czym jest Królestwo, co wiąże się z Królestwem. Co więc będzie celem dla takiego człowieka w wydawaniu pieniędzy? Jakie będą jego cele? Moim zdaniem taki człowiek będzie cele jego wydatkowania pieniędzy, i mówimy tu o tej drugiej kategorii, tą pierwszą oczywiście musimy zapłacić, teraz mówimy o tym drugim rodzaju wydatków na podstawie naszej wolnej woli. I teraz Boże dziecko, gdy będzie miało podjąć pewne decyzje co do swoich pieniędzy, to skoncentrowane na Królestwie Bożym, wypełnione Duchem Świętym, należące do Jezusa Chrystusa jako do Pana swojego życia, ono będzie chciało wydawać te pieniądze na to, co ma związek z Królestwem Bożym. Na to, co jest wolą Jego niebieskiego Ojca. Dlaczego? Bo w tym jest Jego serce. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie Twoje serce. Więc jeżeli skarbem mojego życia jest Jezus i Królestwo Boże, tam będą moje pieniądze. A może inaczej, tam będzie moje serce. A jeżeli moje serce, to oznacza to, że będę też będzie za tym szła moja wola. Jozue kiedyś u końca swojej służby po zdobyciu Kanaanu, po opanowaniu ziemi obiecanej, stanął przed Izraelem, zebrał cały Izrael w Sychem, stanął przed Izraelem i powiedział bardzo gorzkie słowa. Powiedział, bo miał wejrzenie prorocze w to, co się stanie z Izraelem, powiedział o tym, że Izraelici odwrócą się od Boga. I wezwał ich do tego, żeby zrobili wszystko, aby służyć Bogu. I postawił ich przed alternatywą. Teraz wybierzcie, albo będziecie służyć Bogu Jahwe, albo będziecie służyć innym bożkom. I spuentował tą wypowiedź następującym zdaniem. Wszakże ja i mój dom służyć będziemy Panu. Pozwólcie, że przetransformuję tą wypowiedź. Ja i mój dom i moje pieniądze będziemy służyć Panu. O, pastorze, nie wolno tak mówić. Naprawdę? Ja myślę, że ja dokonałem pewnej interpretacji tego, co Jozue powiedział, ale interpretacji słusznej. Dlatego, że Jozue powiedział tak. Mój dom, ja, czyli moje serce, moja wola i wszystko, co jest mi podległe w moim domu, a wszystko, co było podległe Jozuemu, dotyczyło również, w tym mieściło się również kwestie wydatków, pieniędzy, więc Jozue mógł śmiało powiedzieć, wszystko, co jest w moim domu, będzie służyć Panu. I to jest niesamowita postawa. On powiedział to do Izraela po to, aby zachęcić Izraelitów. Słuchajcie, służmy Panu całym swoim sercem. Dzisiaj Michał w swoim nauczaniu przywołał największe przykazanie. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. To jest dokładnie to samo, co Jozue powiedział. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Niesamowite jest to, że gdy człowiek podejmuje taką decyzję, a Królestwo Boże staje się najcenniejszą rzeczą w sercu człowieka, oddanie dziesięciny to jest radość. Dlaczego? Zrozumcie faceta, który zakochał się w dziewczynie. On jest tak zabujany, że on tylko o niej myśli. I teraz widzi nagle bukiet pięknych róż i kwiaciarka mówi, widzę, że gość jest zabujany. Chowa karteczkę, że za róże bierze 5 zł i wstawia karteczkę 8. Bo ona wie, że on zapłaci. On nie ma takiej ceny, której by nie wydał na te róże. On widzi te róże i mówi, wszystkie proszę. Ale one kosztują 8. Proszę bardzo. Kurczę, mogłam dać 10. Też by zapłacił. Nie ma takiej ceny, on kupi te róże. Dlaczego? Bo miłość, nie chcę powiedzieć, że odebrała mu rozum. Ja po prostu toruję wszystko, rozbija wszystkie bariery. Więc, gdy kochasz Jezusa Chrystusa i Królestwo Boże jest dla ciebie najważniejsze, oddawanie dziesięciny to radość. Panie, ciężki obowiązek. Płaczesz nad swoim przelewem. Palec nie chce dotknąć klawisza Enter, żeby przelać, a jak już to zrobisz, to przełykasz ślinę z wielkim trudem, a łzy leją się z oczu. Składanie dobrowolnej ofiary, takie jak kolekta w kościele, to nie jest obowiązek, że trzeba to zrobić, bo ktoś zobaczy, że nie rzucam na tacę i będzie gadał. Nie, to jest pragnienie. Ja pragnę wielbić Boga moimi finansami. Dawanie ubogim jest po prostu oczywistością. Zwróćcie uwagę, ja mówię o trzech obszarach finansowych chrześcijanina, dziecka Bożego. Dziesięcina, dobrowolna ofiara oraz jałmużna. To są trzy filary finansowego życia chrześcijanina. Jeżeli chcesz obfitować, być błogosławiony, musisz... Nie, przepraszam, nie musisz. Powinieneś uwierzyć i chcieć oddawać dziesięcinę, oddawać dobrowolne ofiary ze swoich tego, co ci zostało, bo nie mieli mi ofiar dobrowolnych i dziesięciny są dwie różne rzeczy, a jałmużna, czyli to, co dajesz na akcje charytatywne, na ubogich, to jest trzecia rzecz i nie mylić z pierwszą ani z drugą. Chrześcijanie mają takie tendencje do chodzenia na skróty. Mówią, dobra, to ja teraz dam na fundację, ale nie dam dziesięciny i mam dwie rzeczy z głowy. No, po cwaniaku jeszcze. Przecież Pan Bóg i tak wszystko wie. Ja dzisiaj nie chcę was zachęcać do tego, żebyście robili coś z musu. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, że twoje pieniądze pójdą zawsze tam, w czym jest twoje serce. Jeżeli twoje serce kocha Jezusa, oddanie dziesięciny, to naprawdę będzie radość. Dlaczego? Bo kochasz Jezusa. Tak jak ten chłopak kocha dziewczynę i kupuje dla niej kwiaty. I to nie jest żaden problem. Z biegiem czasu to się zmienia. Bracia, kiedy ostatni raz z żoną kupiliście kwiaty? Okej. Ja nie twierdzę, że miłość przyschła. Absolutnie. Ja tylko mówię, że rutyna niestety wdziera się do naszego życia. Boże cele są pasjonujące dla serca wypełnionego Bogiem. Wow! Wiecie, nagle okazuje się, że jak mam do wydania 2000, to pierwsza rzecz, jaka pomyślę, Królestwo Boże. A jak mam 200 zł, to pierwsza rzecz, jaką pomyślę, Królestwo Boże. Dlaczego? Bo mnie to wypełnia. Gdzie mogę zasiać? Gdzie mogę dać pieniądze? Wiecie, niesamowita sprawa. Jest taki nauczyciel amerykański, nazywa się Kenneth Copeland, jeszcze żyje, chociaż już jest z tej generacji, która odchodzi. I zarzucano mu zawsze, że głosi Ewangelię sukcesu, że głosi o pieniądzach i tak dalej, i tak dalej. Coś wam powiem o Kennethie Copelandzie. Jeden z podstawowych zarzutów wobec niego to było to, że ma odrzutowce i lata odrzutowcami. Jakby chrześcijanie mieli jeździć tylko bryczką konną, a nie wolno im odrzutowcem. No dobra, niech będzie. Gdy Reinhard Bonnke, wielki mąż Boży, który, dzięki któremu Afryka poznała Ewangelię, stawiał namiot, jego krucjaty były pod takim wielkim namiotem, pewnego dnia stracił ten namiot, bo przyszła straszna burza, straszne wichury, oni rozstawili swój namiot, nie wiedząc o tym, nagle zmiana temperatury, pogody i nagle ten wicher uderzył w ten namiot, koniec, po namiocie, ewangelizacja ma się odbyć już niedługo. I nagle oni nie mają gdzie tej ewangelizacji zrobić. Wiecie, kto pierwszy wysłał pieniądze na namiot? A to kosztowało $1000. Bo to nie był namiocik turystyczny, to był gigantyczny namiot. Pierwszy wysłał pieniądze Kenneth Copeland. Dlaczego? Bo facet jest tak sfokusowany na głoszeniu Ewangelii, że mówi, to jest dla mnie najważniejsze. To jest tak ważne, że ja muszę stanąć przed ludźmi wypoczęty, gotowy do usługi, w pełni sprawny, by być dobrym naczyniem w rękach Ducha Świętego. Dlatego nie mogę przemieszczać się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże samochodem, bo nie będę wypoczęty i będę źle usługiwał i będę źle robił ludziom. Muszę kupić samolot, żeby to było sprawniej. To jest inny rodzaj myślenia, ale on jest tak skoncentrowany na głoszeniu Ewangelii, że gdy tylko usłyszał, że Reinhard Bonnke w Republice Południowej Afryki właśnie stracił narzędzie ewangelizacyjne, natychmiast wystawił czek na $1,000,000 i posłał do Afryki, żeby ten gość kupił nowy namiot. Ja to kocham. Mówię, wow, niesamowity gość. No dobra, to Ameryka, no Amerykanie mają. Miejsce Polska, województwo pomorskie, miasto Gdańsk. W jednym zborze od kilku lat odbywają się młodzieżowe konferencje zimowe. Systematycznie przyjeżdża tam dużo ludzi. W pewnym momencie biznesmeni przychodzą do pastora i mówią tak, słuchajcie, to co robicie tutaj jest niesamowite, bardzo nam się podoba, my wykładamy kasę, wy zróbcie porządną konferencję. I od tego czasu, gdy oni to zrobili, już chyba 3-4 lata, mamy w konferencję Exodus w Gdańsku. Rewelacja, jeśli chodzi o poziom organizacyjny, o miejsce, o muzykę, o światła, o to, co jest tam głoszone. Rewelacja. W styczniu albo w lutym będzie kolejna edycja. Jeżeli będziecie mieli możliwość, pójście tam. Przyjrzyjcie się temu, co tam jest zrobione, na jak wysokim poziomie to jest zrobione. Gdyby ktoś nie przyszedł i nie wyłożył kasy na Boże cele, tylko kupił sobie nowe Porsche, nikt by nigdy nie zrobił takiej konferencji, rozumiecie? Ale oni przyszli, ci biznesmeni gdańscy, wierzący ludzie, przyszli do pastora Tomka Ropiejko i powiedzieli, słuchaj Tomek, to, co tu robicie, jest naprawdę świetne, ale zróbmy może coś jeszcze większego. Tomek mówi, słuchajcie, to jest ważne, ale wiecie, kasa. My wykładamy pieniądze, wy robicie wszystko najlepsze, jakie to jest możliwe. Najlepsze nagłośnienie, najlepsze światła, najlepsza hala, w którym mieście, najlepsi mówcy, najlepsza muza. Robicie wszystko na wysokim poziomie. Jak ja tam pojechałem, to naprawdę czapki z głów. Jest w Polsce taki miliarder, to nie jest milioner, to jest miliarder, Krzysztof Jędrzejewski. On jest wierzącym człowiekiem. Gdy słuchałem jego wypowiedzi, to zwróciłem uwagę na to, jakie ma cele. Jego celem nie jest zdobycie pustyni. Jego celem jest zdobycie ludzkich serc, które są z kamienia. On daje pieniądze na wszystkie przedsięwzięcia, które mają ewangelizacyjny charakter, które poszerzają Królestwo Boże, które budują chrześcijaństwo w Polsce. Dlaczego o tym mówię? Po to, żebyśmy zobaczyli, że tam, gdzie jest nasze serce, może inaczej, tam, gdzie będzie nasz skarb, tam będzie nasze serce. Za tym sercem pójdą natychmiast pieniądze. Jeżeli twoim skarbem jest Królestwo Boże, za tym pójdą twoje pieniądze. Ale ja nie mam pieniędzy. Nie mów takich rzeczy. Ja wiem, że możemy tak powiedzieć poprzez podliczenie, arytmetyczne podliczenie naszego stanu konta. Ale chcę ci powiedzieć, że zawsze masz pieniądze, którymi możesz oddać chwałę Bogu. Zawsze. Albo ty nie znasz moich rachunków. Nie, ja znam ludzkie serce. Zapewniam was, że nawet jeżeli ma być to 2 grosze, czyli tyle, ile wrzuciła do skarbca w świątyni uboga wdowa, ale jeśli twoje serce jest w tych 2 groszach, Bóg pomnoży te 2 grosze i będziesz miał potem jeszcze więcej. Bo Bóg zobaczy twoje serce i widzi, że celem twojego serca, skarbem dla twojego serca jest Królestwo Boże. Ja myślę, że my żyjemy dzisiaj w społeczeństwie, które przestaje być ubogie. Wychodzimy z biedaków. Wychodzimy z tego biedactwa, z tej nędzy, która była spuścizną komunizmu i wchodzimy w czas, i już jesteśmy moim zdaniem w czasie, w którym ludziom się dobrze powodzi. I teraz każdy z nas jako chrześcijanie, moi drodzy, musi dokonać wyboru. Jakie mam cele w moim życiu? Jak chcę osiągnąć te cele? I nie mówię tutaj oczywiście o tym, że chcesz ukończyć studia, tak, bo mówię tu teraz o celach finansowych. Oczywiście ukończenie studiów wiąże się z wydatkami, ale to też jest bardzo ważne pytanie. Jak wydaję moje pieniądze? Na co je przeznaczam? Jaki procent moich dochodów jest dawany zgodnie ze słowem? Jaki procent moich dochodów jest dawany zgodnie z moim sercem? Musimy zadać sobie te pytania, moi drodzy. Na koniec stwierdzenie, które Kołobrzeżanie już słyszeli chyba ze 2 czy 3 razy ode mnie, ale mamy dzisiaj pośród nas gości, więc pozwólcie, że powtórzę. Prawdziwym Bogiem naszego życia jest ten, komu składamy nasze ofiary. Czyli nie to, co mówisz, nie to, co deklarujesz, ale to, co ofiarujesz, jest prawdziwym Bogiem. Tak wskazuje na prawdziwe bóstwo w twoim życiu. Współczesną ofiarą jest posłuszeństwo, moi drodzy. Już dzisiaj nie musimy składać na ofiarę kozłów, baranów, cielców. Nie musimy przelewać krwi zwierząt. Chrześcijaństwo nigdy nie składało ofiar z człowieka, więc o tym nie wspominamy. Dzisiaj współczesną ofiarą każdego z nas jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo przede wszystkim Słowu Bożemu. Jeśli więc czytasz w Słowie o dziesięcinie, o dobrowolnych ofiarach, o jałmużnie, pytanie brzmi, czy idzie za tym posłuszeństwo? By poszło za tym twoje posłuszeństwo, musisz kochać Słowo tak bardzo i Królestwo Boże, które przejawia się w Słowie tak bardzo, że pójdzie za tym twoja decyzja i powiesz, tak, ja chcę w tym być. Masz miesięczny budżet, wydałeś wszystkie pieniądze na obowiązkowe opłaty, zatankowałeś, kupiłeś jedzenie, zostało ci 50 zł i teraz twoja decyzja leży w tym, co zrobię z tymi 50 zł. I zapewniam cię, zrobisz dokładnie to, w czym jest twoje serce. Zapewniam cię. Wierzę w to gorąco, że tak jak w Gdańsku ktoś pomyślał i zbudował wspaniałe dzieło, naprawdę bardzo dobre, na wysokim poziomie dzieło, tak każdy z nas może dziś podejmować decyzję, że zbuduje coś, coś dobrego, coś sensownego. I nawet jeśli przeznaczysz na to tylko 2 złote, bo tylko tyle masz, zapewniam cię, Bóg będzie z tobą w tym i zobaczysz Jego wierność. I to jest niesamowite. Wiecie, ja jestem podjarany. Naprawdę wewnętrznie buzuję. Bo gdy pomyślę sobie o tym, co my możemy zrobić, jakie dobre rzeczy, wiecie, Kołobrzeżanie, teraz do was mówię. Wiecie, jak fajnie się słucha, jak goście mówią, ale macie fajny budynek. Wow, jak to czyste, jak to pachnie, jak to... A jaką fajną łazienkę macie. Ja. Drodzy goście, idźcie do naszej łazienki. Naprawdę fajna sprawa. O, musimy wymienić grzejnik tam, prawda, siostro? Nasz menadżer. Słuchajcie, ale ktoś za to zapłacił. Ktoś wiernie dawał swoją dziesięcinę, swoje ofiary, tak, z tej ruiny, tak, ktoś chce zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, zdjęcia w przedsionku, z tej ruiny zrobiono coś takiego. Zróbmy coś dobrego, naprawdę. Ale jak? Zawsze są potrzebne do wszystkiego pieniądze na tej ziemi, niestety. Kiedyś przyjechała jedna siostra gdzieś z Polski, nie powiem z jakiego zboru, i mówi, no my mieliśmy ostatnio spotkanie członkowskie w naszym zborze. No i o czym rozmawialiście, pytam. No, czy podwyższyć ofiarę pastorowi? Mówi, a ile on dostaje? Jak rzuciła mi cyfrę, to mówię, siostro, to hańba dla waszego kościoła, że dajecie mu taką ofiarę. Hańba to były grosze. Mówi, to znaczy, że nie doceniacie tego, kim jest ten sługa Boży, nie doceniacie tego, co dla was robi, a znam tego człowieka i wiem, że robi bardzo dużo. Mówię, to hańba, że wy się w ogóle zastanawiacie jeszcze nad tym, żeby mu coś dołożyć. Bo to, co dajecie, to są okruchy. Dajcie mu porządny bochen chleba. Wiecie, co do tego potrzeba? Potrzeba skupienie na Bożych celach. Ja dam tam, gdzie jest Królestwo Boże, na budowanie Królestwa. Ale pamiętajmy, Pan Jezus powiedział, serce nasze będzie tam, gdzie jest nasz skarb. Jeśli Królestwo Boże nie jest naszym skarbem, nasze serce nigdy w tym nie będzie, a więc pieniądze nigdy tam nie pójdą. I vice versa, jeśli naszym skarbem jest Królestwo Boże i to jest dla nas najcenniejsze, co wiąże się z Jezusem, będzie w tym nasze serce i zapewniam, że za tym pójdą pieniądze. Bóg jest dobry. I ma dla nas przygotowane wspaniałe rzeczy, również w sferze finansowej. Chciałbym więc, żebyśmy teraz oddali Mu chwałę dobrowolnymi ofiarami. I teraz uwaga. Po pierwsze, wiem, że sobie myślicie, albo możecie sobie myśleć, że to kazanie było po to, żeby wyciągnąć więcej z waszych kieszeni. Nie, nieprawda. Pan Bóg świadkiem, że to nieprawda, że nie taka była motywacja tego nauczania. Ponieważ nazywamy to ofiarą dobrowolną, koszyk stoi tutaj w tym miejscu i każdy, kto chce cokolwiek złożyć na ofiarę, przychodzi tutaj sam. Nikt na tobie nic nie wymusza. Wiecie, bo jak koszyk idzie między rzędami, to czujesz się taki szantażowany. Ten koszyk idzie. On do ciebie krzyczy. Tak? On wymusza na tobie, że masz coś tam wrzucić. Nie, tu nie masz żadnego przymusu. To jest ofiara dobrowolna. Jeśli chcesz złożyć tę ofiarę, zachęcam, podejdź, tutaj brat stanie z koszykiem, złóż do tego koszyka swoją ofiarę, a potem na koniec tej ofiary pobłogosławimy to ziarno. Po co? Aby ono wydało 30, 60 i 100-krotny plon w waszych życiach, w waszym życiu, w waszych portfelach. Więc siejemy dobrowolnie, niech Bóg nas błogosławi.